Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dziś przypada 40. rocznica śmierci ojca Piju. Świętemu z Pietrelciny poświęcimy niemal cały nasz dzisiejszy program. W naszym studiu będziemy też gościć księdza biskupa Adama Bałabucha z diecezji świdnickiej. Na program zaprasza Krzysztof Bronk.
W San Giovanni Rotondo trwają obchody przypadającej dziś 40. rocznicy śmierci ojca Pio. Eucharystii w sanktuarium, gdzie wystawione jest ciało kanonizowanego przed 6 laty kapucyna, przewodniczył kardynał Tarcisio Bertone. W homilii zwrócił uwagę na wydaną z okazji dzisiejszej rocznicy książkę z nieujawnioną dotychczas dokumentacją dochodzeń prowadzonych w 1921 roku w sprawie ojca Pio przez wysłannika ówczesnego świętego oficjum. Był nim przyszły kardynał Raffaello Carlo Rossi. Okazuje się, że wydał on o stygmatyku bardzo pozytywną opinię.
Cieszę się, mogąc wam przekazać specjalne błogosławieństwo i wyrazy duchowej bliskości Benedykta XVI. Spotkałem się z nim wczoraj. Powiedział, że oczekuje od wszystkich czcicieli ojca Pio modlitwy w intencji jego posługi i całego Kościoła. Prosiłby wam zapowiedzieć, że wszystko jest już przygotowane i że Ojciec Święty chętnie przybędzie do San Giovanni Rotondo w roku 2009.
Kardynał Bertone zaznaczył, że dokładna data papieskiej wizyty nie jest jeszcze ustalona. W homilii przypomniał też duchową sylwetkę kapucyńskiego stygmatyka.
Iluż ludzi zbliżając się do niego nawróciło się, iluż czuło, że ich przyjmuje jak siostry i braci, iluż doznawało objęcia, nieraz wprost uderzenia przez wymagającą miłość Bożą, która działa przez swe posłuszne narzędzie miłosierdzia. W Chrystusie przyjmował ich on wszystkich bez różnic, wprowadzając w życie słowo Ewangelii, że ojcami i matkami, braćmi i siostrami stajemy się nie tylko przez więzy ciała, ale przez słuchanie i wypełnianie Słowa Bożego. Syntezą całego życia ojca Pio była codzienna Eucharystia. Stygmaty ukazywały go wiernym jako przybitego do krzyża, gdy odprawiał mszę. Zdawały się też wskazywać wprost fizycznie na ofiarę krwi złożoną przez Chrystusa, kiedy sprawował sakrament pojednania. Proszącym o wstawiennictwo czy cud przypominały cenę tych łask, szczodrze rozdawanych przez Boga.
Czym tłumaczyć niezwykłe powodzenie skromnego włoskiego kapucyna? Program Beaty Zajączkowskiej, do którego wysłuchania teraz Państwa zapraszamy, pokazuje, że całe kapłańskie życie ojca Pio opierało się na dwóch filarach – sakramencie pokuty i Eucharystii.
Buona giornata a tutti.
Wszystkim życzę dobrego dnia. Niech Boży Anioł będzie zawsze z wami. Dzisiaj jest święto miłości, otwórzmy więc serce na nadzieję. Prośmy Pana, aby zechciał bardziej przyciągnąć nas do swego serca. A my ze swej strony starajmy się odpowiedzieć na tak wielką miłość. Na miłość odpowiada się miłością.
Ojciec Pio Franciszek Forgione urodził się 25 maja 1887 roku w Pietrelcina. Była to bardzo mała i bardzo biedna wieś na południu Włoch.
Ojciec Andrzej Derdziuk, kapucyn.
Jego rodzice byli ubodzy i żeby móc kształcić swoje dzieci, ojciec ojca Pio wyjechał do Ameryki. Ojciec Pio wzrastał w bardzo pobożnej atmosferze, chodził do kościoła, był ministrantem.
To jest człowiek, który w tej epoce naszej materialistycznej dawał sobą świadectwo, że człowiek ma wymiar nadprzyrodzony.
Doktor Wanda Półtawska.
Że nie należy do tego świata, ale ma rzeczywiście łączność z nieśmiertelnością. To jest taki człowiek dla mnie pośrednik między niebem a ziemią. Cieszę się, że jest przypieczętowany, że jest w niebie.
Mając zaledwie 16 lat, wstąpił do kapucynów i rozpoczął 6 stycznia nowicjat. Przyjął święcenia 10 sierpnia 1910 roku. Jego kapłaństwo w pierwszych latach było bardzo dramatyczne, ponieważ odmówiono mu upoważnienia do spowiadania, uważając, że nie ma należnej wiedzy.
Ojciec Pio jest to postać, która wzbudza i zainteresowanie, i myślę, że to był człowiek, który miał olbrzymi wpływ na ludzi. On chciał pomagać ludziom cierpiącym fizycznie, ale jeszcze bardziej cierpiącym psychicznie, a także duchowo. Całe jego dzieło to była inicjatywa nawracania ludzi tego stulecia, które jest, tak jak wiadomo, pokręcone. Przede wszystkim to był ksiądz, którego pierwszym zadaniem było nawracanie. To był męczennik konfesjonał, on spowiadał cały czas. Popularność tej postaci, bo on miał dar bilokacji, był tu i tu. Wiedział, co człowiek myśli, wiedział grzechy, zanim człowiek wypowie. No takie fenomeny, które są wyjątkowe zupełnie, i to ludzi przyciąga. Myślę, że to fascynuje.
Przede wszystkim jego posługa dotyczyła spowiedzi świętej. Ojciec Pio spowiadał niekiedy po 16 godzin, a były takie dni, kiedy spowiadał 19 godzin. To oczywiście nie było od początku, ale kiedy ludzie zobaczyli, że ten charyzmatyczny kapucyn ma dar czytania w sumieniach, ten charyzmatyczny kapucyn jest bardzo zasadniczy, a jednocześnie bardzo dobry, ma rozeznanie duchowe wszystkich ludzkich słabości, ludzie zjeżdżali do niego z całych Włoch, a nawet z zagranicy. Do konfesjonału ojca Pio ustawiały się kolejki, które niekiedy trwały 3 dni, a nawet tydzień. Więcej, ojciec Pio niektórych penitentów zapisywał sobie wcześniej i wobec nich był ojcem duchowym. Była taka kategoria penitentów, którzy nazywali się jego duchowymi dziećmi. Wówczas oni modlili się za ojca Pio, a ojciec Pio obiecywał im szczególną modlitwę.
Na celi była karteczka. Od 2 do 5 się nie spowiadał. Od 2 w nocy do 5 rano nie spowiadał, o 5 była msza święta. Bez przerwy spowiadał, jak mógł, oczywiście, jak miał pozwolenie. Były tłumy pod jego konfesjonałem, kolejki, znaczy trzeba było się zamawiać. Ja to wiem od tych, którzy to mieli okazję. Ja nie spowiadałam się u niego nigdy, nie miałam okazji. Natomiast mam bardzo wielu przyjaciół, którzy to pamiętają, jak to było. Spowiadał szczególnie mężczyzn. Kobiety, jak wiadomo, łatwiej do spowiedzi i w związku z tym musiały czekać. A jak już mężczyzna raczył przyjść do spowiedzi, to ojciec Pio go nie wypuszczał. Były tłumy ludzi i były takie nawrócenia przedziwne przy tej spowiedzi.
Taką ciekawą rzeczą jest to, że ojciec Pio spowiadał ludzi, znając stan ich sumienia. Niekiedy potrafił przypomnieć penitentowi niewyznane grzechy, a niekiedy był nawet taki ostry w traktowaniu tych, którzy coś chcieli zataić. I stąd też łączy się z jego osobą myśl, że był bardzo surowy. Niekiedy wybuchał w konfesjonale, ale to dlatego, że on znał ciężar męki Chrystusa. Widząc stan sumienia ludzi, którzy niekiedy przychodzili, żeby go po prostu tylko wypróbować, on bardzo to dramatycznie przeżywał, że ktoś robi sobie z sakramentu niepoważne rzeczy. I dlatego wypędzał wręcz takich ludzi, potrafił jeszcze wyjść z konfesjonału i nakrzyczeć za takimi.
Zawsze było tak, że penitent wiedział, że ojciec Pio, znaczy dowiadywał się z rozmowy, że on zna jego wnętrze. Czy miał jakąś taką przenikliwość, która wynikała ze szczególnej łaski, że potrafił powiedzieć człowiekowi, który zapomniał grzech, potrafił mu przypomnieć i zażądać zadośćuczynienia. To też mnie uderzyło, to w opowieści moich przyjaciół, którzy spowiadali u niego, że on sprawdzał, czy od spowiedzi poprzedniej do następnej człowiek się poprawił. Jeśli się nie poprawił, to odmawiał czasowo rozgrzeszenia, aż do poprawy. No i zadałam sobie trud, nie tak dawno zapytałam paru księży, czy często pytają penitenta, czy oprócz wyznania było także zadośćuczynienie i postanowienie poprawy zrealizowane. Ten moment zostaje często zapomniany, a o to chodzi, żeby spowiedź była tą formacją wnętrza. On o to dbał, jeśli ktoś nie spełnił tego, co było postanowienie poprzedniej spowiedzi, to on wyraźnie wstrzymywał rozgrzeszenie aż do poprawy.
A jeszcze inną rzeczą w tej jego posłudze sakramentu pokuty to, że spowiadał w różnych językach, chociaż żadnego poza włoskim nie znał. Kiedyś przyjechali żołnierze austriaccy, którzy chcieli wyspowiadać się i spowiadali się po niemiecku. I mówili po niemiecku, a ojciec Pio mówił do nich w języku włoskim. Potem stwierdził on sam, że to anioł stróż to wszystko przetłumaczył. Podobnie było z listami, których otrzymywał z całego świata tysiące i setki tysięcy, i w różnych językach, a anioł stróż mu je tłumaczył.
Kiedyś ojciec święty tak powiedział, ludzie sobie nie zdają sprawy, jak potężną bronią jest modlitwa. No ojciec Pio tej modlitwy zachęcał. chciał ludzi zbawić. On, moja przyjaciółka, powiedziała taką historię. Moja włoska przyjaciółka, która znała ojca Pio od dziecka, była jego penitentką od małej dziewczynki. A potem już go dorosła kobieta, w dalszym ciągu była w kontakcie, jeździła do niego stale systematycznie. I tam był taki system, że z jednej strony konfesjonału spowiadał ojciec Pio mężczyzn, zawsze najpierw mężczyzn, kobiety czekały w kolejce. I kiedyś ona mogła zaobserwować taki fenomen nieprawdopodobny, mianowicie po wyspowiadaniu jakiegoś mężczyzny, ojciec Pio nagle wyskoczył z konfesjonału, podszedł do kolejki i zabrał jednego z panów prawie z samego końca i bez kolejki go wyspowiadał. I ten człowiek, wyszedłszy z kościoła na schodach, nagle zmarł. I taki fenomen, który zaskakuje, prawda? Znaczy, co wiedział, że temu człowiekowi grozi śmierć, uratował go przed śmiercią wieczną, prawda? Od śmierci biologicznej nikt nie ratuje, no ale nie chodzi o to życie tu na ziemi, tylko o całą wieczność. Ojciec Pio to był ten kapłan, który myślał o wieczności dla ludzi, o zbawieniu, a nie tylko o pomocy takiej doczesnej tutaj.
Ojciec Święty Jan Paweł II, charakteryzując życie ojca Pio, powiedział, że życie to rozciągało się między konfesjonałem i ołtarzem. Rzeczywiście, msza święta ojca Pio to było niezwykłe wydarzenie, które trwało kilka godzin, około 3 godzin. Ludzie przychodzili już kilka godzin wcześniej, stali przed kościołem, a potem tłum wdzierał się do kościoła, by być uczestnikiem niezwykłego misterium. Ojciec Pio przeżywał mękę Chrystusa dosłownie. On, który na swoim ciele nosił rany Chrystusa, podczas każdej mszy świętej odnawiał sobie mękę Chrystusa. Kiedyś gwardian kazał mu skrócić tę mszę świętą, a wtedy ojciec Pio powiedział, nie jest w stanie, ponieważ tak ogromnego cierpienia nie można skomasować.
Wstrząsająca była dla mnie jego msza święta, sposób odprawiania, która wywarła na mnie niezatarte wrażenie. Nigdy żaden kapłan tak nie odprawiał. Pomijam to, że on odprawiał długo, ale widać było, że jest to przeżycie męki Pana Jezusa. To był człowiek cierpiący fizycznie, cierpiący psychicznie, człowiek, który wyraźnie był jak gdyby zastępcą Boga na ziemi.
Bardzo często podczas mszy świętej ojciec Pio płakał. Bardzo często ta msza święta była pełna momentów zatrzymywania się. Ojciec Pio wpadał w ekstazę, unosił się. Najciekawsze jest jednak to, że po mszy świętej jakby wracał od razu do życia. Kiedy wracał do zakrystii, potrafił już w drodze żartować, a ludzie, którzy byli na tej mszy świętej, zupełnie nie odczuwali tej długości. Mamy wiele wspomnień ludzi, którzy byli na takiej mszy świętej i wydawało im się, że to trwa tylko chwilę.
Nie było w nim ani pośpiechu i co ciekawe, ten sposób celebrowania Najświętszej Ofiary, on był tak wstrząsający, że w tym kościele panowała cisza. To był kościół nabity ludźmi. Przeważnie z Italii, Włosi są sympatyczni, ale są głośni, a tam właśnie była taka cisza. Dla mnie on był po prostu święty. Ojciec Pio miał takie bez palców jakby bandaże na dłoniach, które starał się chować w czasie mszy świętej pod habit. Natomiast podczas przeistoczenia można było zobaczyć na tych bandażach istotnie krwawe ślady. Ten człowiek tak odprawiał mszę świętą, że było widać, że on cierpi fizycznie. Zresztą jak chodził, chodził z trudem na nogach, które były przecież ciągle z ranami. I ponieważ byłam akurat między ołtarzem a przejściem do zakrystii, ojciec wracając już po odprawieniu mszy świętej, idąc powolutku, błogosławiąc po drodze ludzi, którzy tam byli, podszedł do mnie, on nie, ja do niego, bo ja nie potrafiła się przedrzeć przez to. Podszedł i pogłaskał mnie po głowie i powiedział po włosku, adesso va bene? Uśmiechnął się do mnie, popatrzył. To jest takie spojrzenie, którego człowiek nie zapomina i po prostu dopiero wtedy ja nabrałam pewności, że on miał jakiś wpływ na to, co się działo ze mną.
Cuda dotyczyły przede wszystkim jednak przemiany duchowej. Ludzie wchodzili do kościoła kapucynów z jakąś kpiną i uważali, że można wyśmiać tego dziwnego mnicha. Ale kiedy przychodzili, jak w przypadku pewnego aktywisty komunistycznego z Florencji, który przyjechał z grupą swoich kolegów, żeby wyśmiać ojca Pio. Kiedy jednak klęknął przy konfesjonale ojca Pio, jakaś siła poraziła go i zamiast się śmiać, zaczął się spowiadać, a potem stał się apostołem wśród swoich kolegów.
Świadectwo takie, żeby po pierwsze oddany ludziom dbał o ich zbawienie, o ich nawrócenie. To nie jest tak, że on zbudował szpital pięknie. Tak, ale szpital miał na celu przyniesienie ulgi przede wszystkim w cierpieniu moralnym. Chciał, żeby przeprowadzić ludzi do nieba i ta jego wizja, żeby pomóc, to odnosiła się nie tylko do ciała.
Wysłuchaliśmy programu Beaty Zajączkowskiej o ojcu Pio. A teraz już czas na spotkanie z gościem dzisiejszego magazynu.
W naszym studiu gościmy księdza biskupa Adama Bałabucha, biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej, uczestnika kursu dla młodych biskupów, który dziś dobiega końca w Rzymie. Księże biskupie, wiem, że to nieładnie egzaminować biskupów, ale może mógł nam ksiądz biskup zdradzić, czego się na tym kursie nauczył?
Oczywiście można było się bardzo wiele nauczyć, jeżeli chodzi o podstawy teologiczne i doktrynalne funkcjonowania biskupa w diecezji. Te prawdy zapisane są w różnych dokumentach Kościoła, w różnych encyklikach, adhortacjach, ale przypomnienie na przykład, jak powinna przebiegać wizytacja pasterska, kontakt biskupa z księżmi w diecezji, troska o zakony, podstawy działania ekumenicznego w diecezji. Te wszystkie zagadnienia były omawiane i myślę, że to były ważne przypomnienia. Ale przede wszystkim się najwięcej człowiek nauczył w bezpośrednich spotkaniach z biskupami z całego świata. Tej powszechności Kościoła, wspólnego odczuwania, przeżywania, czym jest Kościół. W większości były to wykłady, a więc takie zajęcia dość teoretyczne, ale była możliwość też podejmowania dyskusji, stawiania pytań, ale też dużo było takich okazji w taki sposób trochę nieoficjalny, można powiedzieć, w kuluarach, przy herbacie, przy kawie, przy posiłkach, rozmowy właśnie z biskupami z różnych krajów, z całego świata.
Wczoraj ksiądz biskup spotkał się z Ojcem Świętym. Jakie wrażenia, jakie słowa utkwiły najbardziej z tego spotkania?
Audiencja Ojca Świętego na nas wszystkich zrobiła ogromne wrażenie i była to audiencja bardzo oczekiwana przez nas wszystkich. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu za te słowa, które do nas skierował, ukazując w tym roku świętego Pawła, tego właśnie apostoła narodów jako wzór nie tylko działalności misyjnej, ale przede wszystkim ukochania Chrystusa, że dla niego było najważniejsze właśnie żyć w Chrystusie, być z Chrystusem, wszystko poświęcić dla Chrystusa. I myślę, że to bardzo ważne jest takie przypomnienie skierowane do nas, jak być biskupem, który wzrasta w świętości, a przez to też może chronić się przed sekularyzacją siebie i innych w ten sposób, bo tylko święty biskup może poświęcić innych. Była też możliwość podejścia do Ojca Świętego, przywitania się, przedstawienia, wymienienia paru słów. Zapewnił Ojca Świętego o modlitwie w naszym lokalnym kościele świdnickim i Ojciec Święty prosił, żeby podziękować i pozdrowić biskupa diecezji, ale też wszystkich wiernych, co niniejszym na falach Radia Watykańskiego tutaj czynię.
Ten kurs odbywał się niemalże w przededniu Wielkiego Synodu o Słowie Bożym. Czy temat tego synodu był też jakoś obecny na tym kursie? Ksiądz jest specjalistą od homiletyki, także od Słowa Bożego w praktyce.
Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że ten synod zajmie się Słowem Bożym, bo miałem ciągle taki niedosyt. Dokumenty wychodziły na różne tematy, ale jakoś ciągle im brakowało tego synodu, tego spojrzenia, refleksji nad Słowem Bożym. I te echa pojawiały się już w naszych obradach.
A ksiądz biskup jako wykładowca wieloletniej homiletyki, czego się spodziewa po tym synodzie?
No przede wszystkim spodziewam się tego, że Słowo Boże znajdzie swoje właściwe miejsce w życiu wspólnot kościelnych, parafialnych i zbyt mało może to zauważamy, czy jakoś podkreślamy, choćby nawet w kształceniu teologów. To zauważymy nieraz na naszych spotkaniach homiletów polskich, podkreślają, że w seminariach czy na studiach świeckich często jest liturgika, jest sakramentologia, ale nie ma teologii Słowa Bożego często w programie studiów. I myślę, że może ten synod to spowoduje, że jednak stanie się jakimś takim obowiązkiem też teologia Słowa Bożego w programie studiów teologicznych.
Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Ja Państwu przypomnę, że naszym gościem w Radiu Watykańskim był ksiądz biskup Adam Bałabuch z diecezji świdnickiej, który uczestniczył w kursie dla młodych biskupów tu w Watykanie.
Zapłać. Szczęść
Dziękuję
Boże.
Serdecznie.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.